Co najmniej dwie osoby, podał dziennik Guardian. W rządzonym przez talibów kraju demonstracje społeczne należą do rzadkości. Według świadków, na których powołuje się BBC, w trakcie wczorajszego protestu talibska policja użyła broni przeciwko protestującym, a wiele osób zostało rannych. Policja oficjalnie zaprzeczyła, jakoby były jakiekolwiek ofiary śmiertelne. Straż Graniczna zatrzymała w Małopolsce 13 cudzoziemców, 10 Kolumbijczyków oraz 3 Paragwajczyków. Mieli posługiwać się podrabianymi zezwoleniami na pracę. Strażnicy kontrolę legalności pobytu i zatwierdzenia przeprowadzili w jednym z zakładów produkujących żywność na terenie powiatu myślenickiego. Służby wszczęły postępowanie przygotowawcze w sprawie podejrzenia posłużenia się podrobionymi dokumentami. Wobec wszystkich wszczęto postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu. To ma być największa taka wystawa w Polsce. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w najbliższą sobotę ruszy ekspozycja Nowa Moda Polska – Kronika Głębokich Uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów zgromadzone przez muzeum przez ostatnie 7 lat. Przed otwarciem wystawę zwiedził Bartosz Kądziołka.
Jesteśmy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i widzimy wielką wystawę. Marcin Różyc, kurator wystawy.
Jaka jest współczesna moda polska?
To jest bardzo autobiograficzna. Projektanci nie opowiadają już o krajach, krajobrazach, które zobaczyli podczas podróży, tylko opowiadają to, co jest w nich i o swoim otoczeniu. Dlatego na przykład Gosia Baczyńska opowiada o wysiedleniach po konferencji jałtajskiej 1945 roku. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni i tworzy perły, które dla mnie są symbolem łemkowskich łez wylanych podczas przykrych wydarzeń historycznych.
Anita Talbek, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
Pierwsza kolekcja muzealna związana ze współczesną modą w polskim muzealnictwie. Robimy coś, co będzie w jakiś sposób punktem odniesienia dla wszystkich kolejnych projektów, które mam nadzieję pojawią się w polskim muzealnictwie.
A wystawę będzie można oglądać do maja przyszłego roku. Termometry pokazują teraz od 17 stopni w Rzeszowie do 21 w Szczecinie. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Te mogą wystąpić w całej wschodniej, centralnej i południowej części kraju, a wyjątkiem będą krańce północno-wschodnie. Alerty dla południa kraju obowiązują od 14, a dla pozostałej części kraju od wieczora do jutrzejszego południa.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Na 44 TOK 360 Filip Kekusz, jest z nami dr Krzysztof Winkler, Grupa Britannia na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Wczoraj wieczorem w Belfaście i innych częściach Irlandii Północnej doszło do protestów. Część tych protestów przerodziła się w zamieszki. Niepokoje wybuchły po poniedziałkowym ataku nożownika w północnym Belfaście. Obywatel Sudanu, który w 2023 roku wjechał do Irlandii Północnej, zaatakował przypadkowego mężczyznę nożem. Ten z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. Bardzo szybko zareagowana to ulica. Protesty przerodziły się w niepokoje i nie jest to pierwszy taki przypadek na terenie Zjednoczonego Królestwa w ostatnich tygodniach. Czy to jest tak, że rosną nastroje antyimigranckie, czy rzeczywiście te protesty są bardzo mocno uzasadnione?
To wygląda tak, że brytyjskie społeczeństwo, to można powiedzieć rdzenne brytyjskie społeczeństwo, nie środowiska emigranckie, czuje się w tym momencie opuszczone przez swoje władze. Czuje się, zwłaszcza, że mieliśmy dwa wydarzenia, prawda? Mieliśmy zakończenie procesu o zabójstwo Henry'ego Nowaka i za chwilę mamy atak w Belfaście. I to po sobie następuje. Aż no, informacje o złych wydarzeniach zwykle szybko się rozchodzą. A więc szczególnie w Irlandii Północnej, która no, ma długoletnie tradycje przemocy, był okres troubles, więc tutaj reakcja nie pierwszy raz zresztą jest taka, że no mieszkańcy północnej Irlandii, co zresztą jest swego rodzaju bardzo zaskakujące, bo to w jednym szeregu szli katolicy i protestanci, no zaczynają zwierać szeregi przeciwko osobom postrzeganym przez nich jako obce. W tym momencie no imigrantom spoza można powiedzieć Wielkiej Brytanii, ale w dużej części też spoza kontynentu europejskiego. No i niestety tutaj, ponieważ państwo brytyjskie działa powoli, a do tego mamy ogromny problem w tym momencie z zachowaniami policji brytyjskiej, która zaczęła niestety stosować swojej no, codziennej aktywności, w wykonywaniu swoich obowiązków, nie zasady równego traktowania wszystkich wobec prawa, tylko zasady tak zwanej krytycznej teorii rasowej, przywleczonej, można tak powiedzieć, ze Stanów Zjednoczonych. No ale to powoduje, że policjanci są szkoleni nawet w takim kierunku, żeby faworyzować osoby z mniejszości etnicznych czy imigranckich w kontrze do rdzennych Brytyjczyków. I myślę, że tutaj to też jest ten powód, dlaczego dochodzi do takich demonstracji. Oczywiście to, że doszło do zamieszek, podpaleń i burt, to tego się niestety nie da uniknąć, bo zawsze znajdą się w każdej demonstracji grupy ludzi, którzy będą chcieli tego typu działalność robić. Natomiast warto przypomnieć, że no to jest niejako mniejsza skalowo, ale jednak kalka sytuacji z roku 20, kiedy po śmierci kryminalisty George'a Floyda w Stanach Zjednoczonych straty sięgnęły 2 miliardów dolarów, więc mamy tutaj niejako odwróconą sytuację, choć w mniejszej skali.
Czyli spodziewa się też pan, że w kolejnych tygodniach ta sytuacja się, w kolejnych dniach może ta sytuacja w Irlandii Północnej się nie uspokoi?
Może się nie uspokoić, dlatego że społeczność Irlandii Północnej ma niejako taką pamięć samego społeczeństwa, jeśli chodzi o przemoc, o to, że trzeba się bronić samemu, że państwo nie zawsze działa na naszą korzyść, zwłaszcza jeśli spojrzymy na społeczności katolickie, które pamiętają okres Troubles. Więc tutaj nie ma się co dziwić, że takie są reakcje. Natomiast bardzo podobne podejście zaczynają mieć brytyjscy obywatele w pozostałych częściach Zjednoczonego Królestwa. No i problemem jest tutaj to, że to zaufanie do policji, które zawsze na Wyspach Brytyjskich było wysokie, w ostatnich latach zaczyna kruszać.
Premier Keir Starmer opisał chaos w Belfaście jako szokujący i kompletnie nieakceptowalny. A w jaki sposób inne siły polityczne reagują na to, co się działo w Belfaście, a przedtem w Southampton? Bo wydaje się, że są siły polityczne, które mogą sprzyjać tego typu, nie mówię, że niepokojom, ale bardziej demonstracjom.
Myślę, że nie tyle sprzyjać, co po prostu z ich punktu widzenia te wydarzenia potwierdzają diagnozę rzeczywistości, którą mają do zaoferowania. To są takie partie jak Reform UK, gdzie zresztą Richard Tice, czyli wiceprzewodniczący, potępił akty agresji, natomiast odniósł się z zrozumieniem do tego, że ludzie demonstrują i domagają się po prostu równego traktowania wobec prawa. To będzie wreszcie bardziej jeszcze radykalna w swoich hasłach Restore Britain Ruperta Lowy, czyli byłego deputowanego Reform UK. To będą też środowiska, które są kojarzone z Tomem Robinsonem czy Lawrence'em Foxem, czyli osób, które po prostu uznały, że państwo brytyjskie już nawet nie chcą, oni tak uważają, nie chcą im pomagać, po prostu chcą wziąć sprawy w swoje ręce. Ale niestety właśnie zachowania brytyjskiej policji, ujawnione dokumenty dotyczące tak zwanych akcji promujących zachowania antyrasistowskie, to wszystko powoduje, że brytyjskie społeczeństwo przestaje brytyjskiej policji ufać, a biorąc pod uwagę to, że rząd brytyjski jest bardzo niepopularny i partie, w ogóle te dawne główne partie, czyli Partia Pracy i Partia Konserwatywna, mają niskie notowania, to w tym momencie ten brak zaufania do instytucji państwowych, już nie tylko policji, staje się poważnym problemem i nie bardzo widać, czy obecny rząd byłby w stanie to zmienić. Być może, jeżeli 18 czerwca w wyborach uzupełniających w Makerfield Andy Burnham zostanie wybrany do Izby Gmin i faktycznie rzuci wyzwanie Keirowi Starmerowi, zostałby następnym brytyjskim premierem i szefem Partii Pracy, to biorąc pod uwagę jego zapowiedzi na szlaku kampanijnym, że popiera właśnie zaostrzenie polityki migracyjnej, popiera przyspieszenie deportacji osób, które mają kryminalne kartoteki, to być może wtedy coś się zmieni. Natomiast biorąc pod uwagę doświadczenie ostatnich lat, gdzie mieliśmy rząd Keira Starmera, to bardzo wielu obserwatorów wątpi w to, czy obecny premier brytyjski jest w stanie coś w tym kierunku zmienić.
Bardzo dziękuję. Dr Krzysztof Winkler, Grupa Britania na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert Warsaw Enterprise Institute, był z nami. A teraz łączymy się z Bartkiem Chacińskim z tygodnika Polityka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A łączymy się dlatego, że pojutrze, w piątek, 12 czerwca, rozpocznie się 18. edycja Festiwalu Ogrody Polityki, która jest organizowana w Elblągu przez Bibliotekę Elbląską i Tygodnik Polityka. No właśnie, to jest już 18. edycja takiego wydarzenia, które wpisało się gdzieś w tradycję Tygodnika Polityka, i to jest wydarzenie, które ma być próbą złapania oddechu przed latem. W jaki sposób taki oddech w Elblągu można łapać?
Dla redakcji to jest oczywiście z całą pewnością próba złapania oddechu, bo wyjeżdżamy w plener i spotykamy się z ludźmi i uczestniczymy w koncertach i dyskusjach, które tam mają miejsce. Dla wszystkich widzów, mam nadzieję, że po części również czytelników prasy, odbiorców prasy, słuchaczy radia i tak dalej, bo tam no, przychodzą rzeczywiście, mamy taką publiczność bardzo zainteresowaną tym, co się dzieje, zainteresowaną światem bardzo, bardzo, bardzo szeroko, bo ten program wychodzi daleko poza kulturę. No to mam nadzieję, że to jest taki powiew świeżego powietrza w sensie już bardziej inspiracji. No bo spotykamy się u nich w ogrodach Biblioteki Elbląskiej, na rynku elbląskim, w wielu miejscach, i ja akurat myślę, że mieszkańcy akurat te miejsca dobrze znają, więc dla nich to jest raczej wizyta ekspertów, badaczy, naukowców, ludzi kultury, których tam wspólnie z biblioteką zapraszamy.
A dlaczego właściwie Elbląg?
Dlatego, że no właściwie to jest dobre pytanie, że bo powinniśmy być wszędzie, prawda? W każdym mieście tej wielkości powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Mm-hmm. Myślę, że taka impreza powinna mieć miejsce. Z Elblągiem mamy, z biblioteką mamy bardzo dobre kontakty, więzy sięgające dawniej niż te 18 edycji, właściwie dawniej niż 18 lat, bo ta impreza się zaczęła ponad 20 lat temu, ona miała kilka lat przerwy po pandemii. To jest inicjatywa rzeczywiście Biblioteki Elbląskiej w dużej mierze, która jest zainteresowana tym, żeby coś poza pokazywaniem ludziom, wypożyczaniem książek, pokazywaniem dziedzictwa tego związanego z książkami, co zresztą wychodzi tam na miejscu coraz lepiej. Tam są fantastyczna interaktywna wystawa do obejrzenia związana właśnie z drukiem, z historią druku. Polecę przy okazji, bo to jest coś, co można zobaczyć zupełnie niezależnie od tego, o czym rozmawiamy. W ten druk oczywiście wchodzi książka i prasa też, więc my się gdzieś mieścimy. No, jesteśmy częścią biblioteki.
Ale wracając do ogrodów polityki i do tego, że ten program wykracza daleko poza kulturę, przeglądam sobie plan, spotkanie z Mikołajem Grynbergiem, ale także klub komediowy z Tomaszem Stawiszyńskim, ale także rejs przyrodniczy, rezerwat Jezioro Druzno, pochylnie kanału Elbląskiego między innymi. To są bardzo rzeczywiście szerokie, to jest bardzo szerokie spektrum, które faktycznie pozwala złapać oddech, ale jak się dobiera właśnie tego typu wydarzenie? To znaczy, co decyduje, że akurat tego rodzaju wydarzenie na styku kultury, sztuki, nauki trafia do ogrodów polityki?
Rozmawiamy z Jackiem Nowińskim, szefem Biblioteki Elbląskiej, i to w takim składzie kilkuosobowym, bo no, przez tyle lat właściwie wielu dziennikarzy, dziennikarek polityki ma bezpośrednie kontakty też z Biblioteką Elbląską, i te pomysły się pojawiają bardzo często z jego inicjatywy, bardzo często z inicjatywy właśnie miasta, czasem z naszej, bardzo często, bo to widać pewnie ten klucz gdzieś tam podskórnie, to jest taki klucz paszportowy, paszportów polityki, mm-hmm. wszyty w to wszystko. I rzeczywiście fakt, że na przykład ostatnio mieliśmy szansę uhonorować paszportem Stanisława Łubieńskiego, powoduje, że właściwie tego pisarza trzeba pokazać z jakiejś odpowiedniej strony. No to nie może być spotkanie w zamkniętych murach biblioteki, tylko skoro Elbląg ma też do zaprezentowania swoją atrakcję turystyczną, rejs pochylniami kanału Elbląskiego i wizytę przy okazji rejs po Jeziorze Drużno, no to zamieńmy to w opowieść o przyrodzie, o ptakach, To jest zresztą, nie ukrywam, największy hit. Nie wiem, czy tam są jeszcze bilety na ten rejs, powiem szczerze.
Niektóre wydarzenia są biletowane, na niektóre jest wstęp wolny, to dodajmy.
Tak, to nie jest duża bariera, jeśli chodzi o cenę biletu w tym wypadku, ale zainteresowanie było olbrzymie, a ze Staszkiem Łubieńskim będzie rozmawiać Jędrzej Winiecki, mój kolega z działu Świat, z polityki. I tak się składa, że obaj są członkami Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Więc porozmawiałem ze sobą jak ptasiarz z ptasiarzem.
A jeszcze tego samego dnia spotkanie z Tomkiem Lipińskim, innym laureatem paszportu polityki, tym razem w kategorii kreator kultury w tym roku, a to są tylko dwa wydarzenia z kilku, które będą się odbywać od piątku do niedzieli w Elblągu i wokół Elbląga właśnie. Bartek Chaciński z tygodnika Polityka był z nami, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję, zapraszam słuchaczy i słuchaczki.
Tak jest, dołączamy się do tych zaproszeń. 18 edycja Festiwalu Ogrody Polityki od piątku do niedzieli w Elblągu. Tok 360 w południe dobiega tym samym końca. Program realizował Adam Szura, ja przygotowali Maria Andrzejewska, Miłosz Nałęcz-Staniszewski. Ja nazywam się Filip Kekusz, bardzo serdecznie dziękujemy. Po informacjach Anna Piekutowska przywita się z Państwem w programie Zapytam Inaczej.
Autopromocja.
Najważniejsza firma, o której być może nigdy nie słyszeliście.
Najbardziej tajemnicza firma na świecie.
Wąskie gardło rozwoju sztucznej inteligencji.
Tak, o naszym bohaterze mówią media i eksperci.
Dziś ponownie wracamy do powieści o krzemowych waflach, które zmieniają naszą cywilizację, czyli do chipów.
Opowiemy Wam o firmie, która już dzisiaj jest najcenniejszą europejską spółką, wartą niemal 630 miliardów dolarów.
Spory apetyt na jej moce i na jej zdolności ma sam Elon Musk.
O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
Autopromocja.
Reklama.
Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
TravistoFast i Travisto.
Aflofarm.
Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
98% uczniów doświadczyło przemocy. Tak wynika z raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ma premiować jakość badań, a nie liczbę publikacji. Resort nauki przedstawił model oceny szkół wyższych. Po 144 latach budowy barcelońska Sagrada Familia zostanie wyświęcona przez papieża. Środa, 10 czerwca, minęła 14. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. W polskich szkołach trudno znaleźć ucznia, który nie zatknął się z jakąś formą przemocy. Tak wynika z najnowszego raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która zapytała o doświadczenia ponad 140 tysięcy młodych ludzi. Z wynikami raportu zapoznał się Cezary Jaszczyk.
W ciągu ostatniego roku aż 98% uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy, czy to fizycznej, czy w internecie. Najczęściej wskazywaną formą było wyśmiewanie i krytykowanie wyglądu, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
Ten tak zwany hejt. Natomiast nie jest tak, żeby przemoc fizyczna też znikła, bo także ponad połowa uczniów doświadczyła bicia. Prawie 1/5 takich sytuacji jak kradzież przedmiotów, czy napad przez grupę, czy bandę, więc takie rzeczy niestety też są dosyć powszechne.
Szczególnie niepokoi, że co 10 uczeń nawet nie wie, gdzie zgłaszać takie sytuacje i kogo prosić o pomoc. Z tych, którzy to zrobili, aż co 3 przyznał, że nie spotkał się z żadną realną reakcją. Cezary Jaszczyk,